Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam już do zajęcia miejsc. Idziemy dalej. Nasz czas tutaj jest cenny i czas na rozmowy, pogaduszki, relacje jeszcze będzie go dużo. Kiedy skończy się to spotkanie, nie musicie iść do domu, nie musicie szybko biec, wstawiać ziemniaki na niedzielny obiad. Możecie wypić tu kawę, możecie poczęstować się tym, co jest na stołach i spędzić dobry czas, poznawać się, może umówić się na obiad i wyskoczyć gdzieś. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Jesteśmy w serii Lego. Lego, czyli mówić. I dzisiaj kolejny raz będziemy rozmawiać o tym, zachęcać do tego, żeby używać swoich słów bardzo świadomie. Czasami jest tak, że idziemy gdzieś, spotykamy się z ludźmi i czasami jest tak, że swojego języka używamy bardzo świadomie, a czasami jest tak, że po prostu gadamy, co nam ślina na język przyniesie. I seria Lego mówi o tym, żeby bardzo w swoim sercu gdzieś głęboko podejmować decyzje odnośnie swojego życia, jak chcę mówić, żeby panować nad swoim językiem, mieć nad nim kontrolę, żeby nasza mowa nie była jak kupa siana, czy przegarniesz w te, czy we w te, nie robi różnicy, ale żeby to, co mówimy, to, co siejemy do ludzi, robiło różnicę. I mam w tym świetle, może słabo widać, nie wiem. Każdego dnia podejmujemy decyzję, czy budujemy z naszych słów, czy układamy z naszych słów mosty, czy układamy z naszych słów mury, czy nasze wypowiedzi będą budować, czy będą niszczyć. I mam dzisiaj kilka gadżetów. Co prawda wzięłam takie zwykłe klocki, bo Lego byłyby trochę za małe. Pożyczyłam od dzieci, spakowali mi tutaj rano trochę. Ale pojedyncze słowa są jak elementy. I każdego dnia wypowiadamy ich setki, tysiące. I one mogą... Kiedy idziesz na imprezę, idziesz na kawę, to tak wypluwasz z siebie. Gadasz, co ci się tam nawinie, o bardziej lub mniej istotnych rzeczach, co u ciebie, co u mnie, dzieci to, mąż tamto. Ale są wypowiedzi, kiedy robisz to bardzo świadomie. Uwaga. Muszę zabezpieczyć moje gadżety. I na przykład, kiedy idziesz na rozmowę z szefem. Tu, 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 tu. Wszystko jest przemyślane. Wszystko jest precyzyjnie. Każde zdanie w głowie masz przećwiczone 100 razy. Wiesz, co chcesz powiedzieć, dopóki nie padnie pierwsze pytanie, które zbije cię z tropu. Oni wiedzą, jak to robić. Ale chcemy w tej serii zachęcać do tego, żeby w naszym języku, oczywiście, żebyśmy byli swobodni, ale żeby było mało siana, ale żeby decyzja, którą podejmujesz w swoim sercu rano, była taka: będę budować mosty, będę budować ludzi, nie będę niszczyć, nie będę celować w ludzi. No tutaj dzieci mi jeszcze przygotowały, że czasami jak dzieci mają zły nastrój, to musisz się też gimnastykować. Twój język musi być dobrany odpowiednio. Tu były jeszcze ręce, ale się połamały, więc już tu jakby tych nie będę eksponować. Ale obiecałam im, że to zrobię, więc prezentacja nastąpiła. Dzisiaj skupiamy się na słowach błogosławieństwa. Tydzień temu mówiliśmy o mocy przekleństwa, a dzisiaj mówimy o mocy błogosławieństwa. Czym jest błogosławieństwo? Słownikowa definicja mówi, że to jest głoszenie szczęśliwości. Dacie wiarę? Głoszenie szczęśliwości. Więc kiedy na przykład zwyczajowo błogosławi się młodą parę przed wyjściem z domu, to jest głoszenie szczęśliwości nad ich życiem. Kiedy błogosławimy w Kościele Echo dzieci, malutkie dzieci, głosimy szczęśliwość nad ich życiem. I w tych słowach błogosławieństwa życzymy ludziom przychylności Boga, mniej wierzący przychylności losu. Generalnie lubimy ludzi wyposażać w dobre słowa, w wyjątkowych momentach ich życia, w jakichś zakrętach. Życzymy przychylności nieba, dobrych zdarzeń, pozytywnych rozwiązań i tak dalej. Błogosławieństwo ma też inne znaczenie. Błogosławieństwo jest Bożym planem dla życia człowieka. W Biblii wielokrotnie wyczytałam gdzieś w jakichś takich podsumowaniach biblijnych, że 410 razy jest użyte słowo błogosławieństwo. Więc chyba Bogu zależy na tym, żeby nas błogosławić, żeby nad naszym życiem głosić szczęśliwość. Jest wiele fragmentów, które mówią o tym, żeby błogosławić ludzi, o tym, że Bóg błogosławi nas, o tym, że nasza dusza ma błogosławić Boga. Jest to słowo bardzo często używane i w różnych kontekstach, ale jedno jest pewne, jest to głoszenie szczęśliwości. I dzisiaj chcę was zachęcić, tydzień temu Daniel zniechęcał nas do używania złego języka. Dzisiaj zachęcam was do używania dobrego języka, do głoszenia szczęśliwości nad życiem swoim, nad życiem innych ludzi, swoich bliskich. I jak myślicie, ile możemy zaaplikować z tego do swojego życia? Jak rzeczywiście wyrażać to błogosławieństwo, czy mówienie nad swoim życiem dobrych rzeczy, że wygram, będzie dobrze, dam radę, poradzę sobie, jest tylko jakimś zaklinaniem rzeczywistości, przyciąganiem dobrej karmy. Biblia mówi, że absolutnie sytuacja ma się inaczej. Biblia mówi, że wyznawanie przez wiarę błogosławieństwa jest ogłaszaniem Bożej woli dla swojego życia. Wyznawanie przez wiarę dobrych rzeczy jest pokazaniem Bogu, tak wierzę, ale też diabłu, tak wierzę, że Bóg jest ze mną, że mnie chroni, że nie spadnie włos z mojej głowy, że wygram bitwę, że nawet jeśli upadnę, to wstanę. Jak to robić? Jak to ściągać do swojego życia? Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co Biblia, co Bóg ma dla naszego życia. Jeżeli znasz to słowo, to wiesz, co możesz głosić nad swoim życiem. Jeżeli znasz konkretne wersety, fragmenty, to wiesz, czego możesz od Boga oczekiwać, czego się od Niego spodziewać. I chciałabym, żebyśmy prześledzili sobie kilka wersetów, żebyśmy wiedzieli, na co się szykować. Pierwszy werset jest zapisany w Księdze Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wyobraźcie sobie, że to przychodzi do waszego życia, że to jest Boża wola do życia każdego z nas. Żebyśmy byli szczęśliwi. Nie, no bez przesady, zbytek łask tutaj na ziemi, to tylko taka tułaczka. Nie. Boży plan jest taki, żebyśmy byli szczęśliwi. Chcę uczynić was ludźmi nadziei, mówi Boże Słowo. Więc jeżeli jesteś w sytuacji, w której wydaje się, że nie ma nadziei, nie ma wyjścia, że jest beznadziejnie, to zamiast mówić jest beznadziejnie i będzie i rzygać tymi słowami, to możesz powiedzieć zaraz, zaraz. W Księdze Jeremiasza jest zapisane, że Bóg chce uczynić ze mnie człowieka nadziei. Nie muszę się pogrążać w beznadziei, w trudzie. Owszem, bywają takie momenty. Bywają momenty trudne, ale po to Bóg dał nam swoje słowo, żebyśmy mogli chwytać się wiarą tych wersetów, które On wypowiedział nad naszym życiem.
Kolejny werset. Księga Izajasza, 40 rozdział, 30 werset. Mówi tak. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Jakie to ma znaczenie dla nas w naszym codziennym życiu? Czy ty się czujesz dzieckiem Boga? Czy ty się czujesz, że twój ojciec jest wszechmogący, wszechwiedzący, jest ojcem wszystkich nas, jest miłością, jest dobrocią, jest pokojem? Czujesz to na co dzień? Wiecie, że w innym, nie przytaczam tych wszystkich wersetów, bo ta księga jest pełna błogosławieństw, ale jest napisane, że jeżeli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Współdziedzicami razem z Chrystusem. Co to dla nas oznacza, że jesteś dziedzicem Boga? To znaczy, że wszystko, co jest zapisane w tym, czyli w testamencie. Bóg sporządził testament dla swoich dziedziców. Przekładamy to tak na co dzień? To jest testament spisany dla dzieci, dla potomstwa. My jesteśmy tymi dziećmi. To wszystko jest dla nas. Jego wola jest spisana w tym miejscu. Kolejny fragment z Ewangelii Jana, 1 rozdział, 12 werset. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 4 i 5 werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Może nie zawsze się tak czujesz? Nie zawsze się czujesz zwycięstwem, które zwyciężyło? Umówmy się. Ale kiedy czujesz się jak człowiek, który upada, który... Boże, no już nie mam sił, to przypomnij sobie ten werset i ogłoś to nad swoim życiem. Jestem zwycięstwem. Jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą, który zwycięża. Tak? To nie jest tylko głupi filmik. To jest Boża prawda nad życiem każdego z nas. I jeżeli nie chcesz głosić nad swoim życiem przekleństwa, nie chcesz głosić nad swoim życiem biedy, utyskiwania, beznadziei, no to musisz głosić coś innego, tak? Inne słowa będą wypływały z obfitości twojego serca, jeśli podejmiesz decyzję, że idziesz z Bogiem. Kolejny werset. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, 7 werset. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Więc kiedy się boisz, powiedz nie. Bóg nie dał mi ducha lęku. Bóg dał mi ducha mocy. Bóg dał mi ducha miłości, moc trzeźwego myślenia. Nie będę panikować w jakiejś sytuacji w moim życiu, kiedy, nie wiem, sypie się małżeństwo, kiedy dostaję złą diagnozę, kiedy dzieci przyprawiają mnie o... Nie będę wybuchać. To taka decyzja w mojej głowie. Zdarza mi się. Ale nie chcę tego robić. Kiedy czuję, że wzbierają we mnie te złe emocje, kiedy już jestem bliska tego momentu, mówię sobie, nie. Bóg dał mi ducha miłości. Ogłaszam miłość w swoim życiu, nad swoimi dziećmi, cierpliwość, moc trzeźwego myślenia w różnych sytuacjach. Jeśli chcesz żyć błogosławionym życiem, Dany to mówił tydzień temu, zamknij się w pewnych momentach. Nie wypowiadaj złych słów. Błogosław swoje życie, błogosław swoją rodzinę, swoich bliskich. Twoje życie podąża w kierunku słów, które wypowiadasz. Jeśli deklarujesz Bożą moc, to nie jest zaklinanie rzeczywistości, tak? To jest skupianie się na tym, co Bóg ma dla mnie i dokąd chce mnie zaprowadzić. Rozmawialiśmy o tym też tydzień temu, że często mówimy o problemach, zamiast mówić do problemów. Biblia uczy nas czego innego. Zamiast znowu już nie będę tu rozrzucać tych klocków po raz kolejny, ale zamiast mówić o problemach, błogosław ludzi, którzy dostarczają ci problemów, błogosław sytuację, ogłaszaj zwycięstwo i zobacz, jak zmienia się rzeczywistość, jak Bóg zmienia okoliczności. I to się może wydawać trudne, że co ja teraz będę gadać do swojego życia? Co ja teraz wstanę i rano i powiem, jestem zwycięzcą, to będzie dobry dzień? Takie trochę, no nie wiem, no ciężko to zrobić i tak wziąć i zacząć gadać do siebie, nie? Do swojego życia, do swoich problemów. Mówię ci problemie, giń. Ogłaszam, że Boże zwycięstwo jest w tej sytuacji. To jest trudne. To nie jest naturalne dla nas. To wymaga treningu. To wymaga zmiany myślenia, zmiany postępowania, ale jesteśmy Bożymi dziećmi. Jesteśmy wyposażeni do zmiany. Jesteśmy powołani do zmiany na lepsze. Jesteśmy wyposażeni przez Boga do tego, żeby podejmować tą walkę. Dzisiaj my nie musimy walczyć w zbroi i z mieczem. Dzisiaj walki toczą się w naszej głowie. Dzisiaj walka toczy się o każdy dzień, o twoje decyzje. Wiecie, znacie ludzi, zdarza wam się nie mówić dobrych rzeczy, żeby nie zapeszać? Wiecie, no szykuje się taka fajna sprawa, ale nic nie mówię, nie zapeszam, nie? Wiecie, że to jest diabelskie kłamstwo? Wiecie, że diabeł zna moc słów i ukuł to kłamstwo, żeby zamknąć nam usta z mówieniem o dobrych rzeczach. On wie, że jeżeli mówisz o dobrych rzeczach, to twoje uszy je słyszą. Jeżeli słyszą twoje uszy, to napełnia się twoje serce i masz więcej wiary i deklarujesz i opowiadasz dobre rzeczy. Ale diabeł boi się tego. Boi się naszej wiary. Boi się mocy naszych dobrych słów. Więc skrzętnie ulepił kłamstwo, w które często wierzymy. I o ile o złych rzeczach wywalamy je z siebie, to o dobrych rzeczach nie będziemy mówić. Nie zapeszam. Zobaczymy, co się stanie. Wolę się miło rozczarować. Serio? Nie idźmy w tą stronę. To jest kłamstwo. Biblia mówi, ogłaszaj dobre rzeczy. Deklaruj, mów, śpiewaj, krzycz. Daje nam mnóstwo narzędzi do tego, żeby żyć zwycięskim życiem. Ale jeżeli nie chcemy zapeszać zwycięstwa w swoim życiu, to go prawdopodobnie nie zobaczymy w wielu kwestiach. Wkurzyło mnie to. Do tej listy wersetów, którą przeczytałam, a ona jest długa i ciągnie się, ostatnio Bóg dodał do naszego życia, kiedy byliśmy na wyjeździe, kolejny werset. Nasza lista się wydłuża. Dostaliśmy wiadomość prosto z nieba. To jest bardzo dziwne uczucie, kiedy dwie niezależne osoby w dwóch niezależnych miejscach, w dwóch niezależnych okolicznościach, oddzielonych czasoprzestrzenią od siebie, modliło się nad naszym życiem i z całej tej grubej księgi, pełnej słów, powiedziało do nas w różnych okolicznościach dwa razy ten sam werset. Wyobrażacie sobie tą ciarę na plecach? Modli się o nas pewien pastor i z całej tej grubej księgi mówi do nas dosłownie pół wersetu. Nawet nie cały. Pół wersetu. Zapisany on jest w Księdze Izajasza, 54 rozdział, 17 werset. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. I tydzień później modli się o nas kto inny, gdzie indziej, w innych okolicznościach i znowu w kilku zdaniach modlitwy z całej tej grubej księgi. Przecież można z niej przeczytać, można ją czytać rok, nie? Przytacza tą samą połówkę tego samego wersetu i mówi, żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. O, moja szybka, błyskotliwa, błyskawiczna analiza tekstu od razu wykreśla żadna i myślę sobie tak. Broń ukuta przeciwko tobie, broń ukuta przeciwko tobie, broń ukuta przeciwko tobie. O Boże, co się będzie działo w naszym życiu? Jakaś broń przeciwko nam właśnie się kuje, szykuje i zaraz będzie godzić w moje życie, w życie mojego męża, w naszą rodzinę, kościół, nie wiem, coś się będzie działo. Jakaś broń właśnie się kuje przeciwko nam. I już wiecie, łzy w oczach i sobie myślę, Boże, co to będzie? I mówię do tego człowieka, który modli się o nas, wiesz, to takie trochę przerażające, nie? I myślę sobie i modlę się, Boże, w sumie dobrze, że nas ostrzegasz, lepiej, że nas ostrzegasz, niż miałbyś nas nie ostrzec. Miło z twojej strony, ale jakbyś tak mógł lekko gdzieś to zmanewrować, odsunąć i nagle rozświetla się w głowie, że coś mi się ominęło. Że tam jest napisane, żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. Ja, jakie to jest wyzwalające. Ja już tutaj, wiecie, widzę to kowadło, rozżarzone węgle, ktoś kuje, knuje. No i co? I nic. Bo Biblia mówi, że to nic nie wskóra. Że nawet jeżeli zobaczę w swoim życiu okoliczności, że leci prosto we mnie strzała, że coś się dzieje, coś się naokoło może sypie, że okoliczności układają się tak, że o Boże, chyba zaraz się wykoleje. Nie. Bóg ostrzegł nas. Lepiej, że to zrobił niż nie. Że żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. W innym tłumaczeniu ten werset brzmi, żadna broń ukuta przeciwko tobie na nic się nie przyda. Więc ona może sobie powstawać, ktoś może mieć plan, ktoś może mieć zajawkę, żeby... Czy to jest człowiek, czy to jest jakaś okoliczność, nieważne. Ja wiem, że kiedy przyjdzie do mojego życia, pewnie prędzej niż później, okoliczność, która potencjalnie mogłaby mnie wystraszyć, która potencjalnie mogłaby mi zamknąć usta, która potencjalnie mogłaby mnie osłabić, ja jestem gotowa. I do mojej listy wersetów, które sobie powtarzam, wstaję rano i mówię, żadna broń ukuta przeciwko tobie, nic nie wskóra. Uf, dobra, damy radę, ten dzień będzie dobry. Nawet jakby co, to nic nie wskóra. Dla mnie to jest tak ważne, na ten moment, bo ja odbieram to jako wiadomość prosto z nieba do nas osobiście. Wiecie, ile wiadomości codziennie przegapiamy? Zdajecie sobie sprawę, ile rzeczy nie przeczytaliśmy? Ilu słów, które Bóg kieruje do nas każdego dnia, nie odbieramy? Tryb samolot? Nawet nie, że poza zasięgiem. Że jak wejdziesz w zasięg, to wszystko do ciebie spłynie. Musimy nastawić odbiorniki, włączyć się na ten tryb, żeby Bóg mógł mówić do nas, do naszego życia. Żebyśmy mogli odbierać to, co On ma osobiście do ciebie na dany moment. Boże Słowo jest pełne niezwykłych słów. Czy masz poczucie, że twoje życie jest błogosławione? Czy masz poczucie, że układa się, że idzie dobrze, że masz powodzenie, że nawet jak coś jest przez chwilę trochę gorzej, to zaraz jest lepiej? Wiesz, że to jest w zasięgu? Że nie musisz się borykać z wieloma problemami, jeżeli powierzysz je Bogu? Chciałabym wam przeczytać jeszcze historię, bardzo mocną, która jest zapisana w Starym Testamencie. W Księdze Ezechiela. 37 rozdział od pierwszego wersetu. To się nie będzie wyświetlało, bo chciałabym, żebyście na chwilę zamknęli oczy. i wyobrazili sobie taką sytuację. Chyba Eryk przytaczał już tą historię w kazaniu na temat słów, bo jest to historia, która świetnie pasuje, która jest bardzo mocna i która mówi o tym, jak elementy, jak nasze słowa mogą łączyć się w całość i budować. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zamknijcie na chwilę oczy. Księga Ezechiela. Pan położył na mnie swą rękę. Wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił na środku doliny. Była ona pełna kości. Oprowadził mnie on wokół nich i zauważyłem, że było ich mnóstwo i były całkiem suche. Wtedy zapytał mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. Prorokuj zatem nad tymi kośćmi, polecił, i powiedz do nich: Suche kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto ja tchnę w was ducha i ożyjecie. Dam wam ścięgna, przywrócę mięśnie i oblekę was skórą. Dam wam też ducha i ożyjecie. Przekonacie się, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, usłyszałem dźwięk grzechotania. To kości łączyły się jedna z drugą. Spojrzałem, a one już miały ścięgna i obrosły je mięśnie. Po wierzchu zaś pokryła je skóra, ale nie było w nich ducha. Prorokuj do ducha, synu człowieczy, zachęcił mnie. Powiedz duchowi, tak mówi Wszechmocny Pan. Przybądź duchu z czterech stron świata, tchnij na tych zabitych, niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. Wtedy wstąpił w nich duch, ożyli, stanęli na nogach. Armia bardzo wielka. Wyobraź sobie, że stoisz nad swoim życiem i zobacz te rzeczy, które umierają w twoim życiu. Te, które są suche. Te, które są w jakiejś beznadziei, na które nie masz koncepcji. Zobacz relacje, które poumierały, umierają. I przyjmij od Boga ten nakaz. Prorokuj do suchych kości. Prorokuj do swojego życia. Prorokuj do swoich spraw. Ogłaszaj nad nimi błogosławieństwo. Ogłaszaj nad nimi życie i szczęśliwość. To nie jest zaklinanie rzeczywistości. To jest powoływanie się na Boże Słowo. I Boże Słowo mówi dokładnie o tym, na co możemy się powołać. Boże Słowo mówi, że jesteś Bożym dzieckiem, że jesteś źrenicą w Jego oku. Możesz mówić: Bóg mnie strzeże w momentach, kiedy czujesz się wystraszony. Nie spadnie mi włos z głowy. Znajdę rozwiązanie, spotkam przychylnych ludzi, wynegocjuję dobre warunki, trafię na wspaniałą położną, moje małżeństwo przetrwa kryzys, będę mieć dzieci, zbuduję Bożą, zdrową rodzinę. Co umiera w twoim życiu? Może umiera małżeństwo? Prorokuj do swojego małżeństwa, nie do swojego małżonka. Zmień się, zmień sposób, w jaki mówisz. Na kazaniu było, że masz mówić dobrze. Prorokuj do swojego problemu. W cichości, tam gdzie ta druga osoba może cię nie widzi, klęknij i mów: Boże, ja ogłaszam życie. Ogłaszam połączenie zerwanych więzi. Może musisz prorokować do swoich nastolatków, z którymi mało co cię łączy. Cześć, cześć. Zjadłeś? Nie. Dzięki, na razie, pa, wrócę wieczorem. Co umiera w twoim życiu? Może twoje zdrowie umiera. Może twoje powodzenie zawodowe umiera. Może relacja seksualna w twoim małżeństwie umiera. Cokolwiek umiera w twoim życiu, jest nadzieja. Wyobrażacie sobie, że suche kości mogą ożyć? To jest niepojęte w dzisiejszym świecie. Takie rzeczy się nie dzieją. Jak już, to może w bajkach ze Starego Testamentu. Nie. Problemy znajdują swoje rozwiązanie. Bóg czyni cuda. Jest tak samo żywy teraz, jak był 2000 lat temu i jeszcze wcześniej, w czasach Starego Testamentu. Ogłaszaj uzdrowienie nad swoim życiem i błogosławieństwo. Powołuj się na te wersety. Wpisz sobie w Google'ach problem, który masz i dodaj werset. Zobaczysz, że wyskoczą całkiem niezłe wyniki. Znajdziesz wersety na swoją okoliczność. Chyba, że znasz Biblię. Poszperaj w głowie. Spróbuj sobie przypomnieć. Znajdź notatki z tyłu Biblii, które robiłeś na koloniach, na obozach chrześcijańskich. Tam są zapisane rzeczy prawdopodobnie, które wtedy cię poruszyły, które wtedy były istotne. Wykop stary notes. Odśwież to, co kiedyś mówił do ciebie Bóg. Może to jest na ten moment. Może przygotował cię wtedy na jakieś trudne momenty, które teraz przechodzisz. Boże Słowo ma zaskakującą moc.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.